przez 5 lat trochę się tego zebrało. To szybkie dychy, krótkie piątki, triatlony na różnych dystansach. Pierwsze marzenie spełniłem w 2015 roku. Skończyłem swój pierwszy w życiu triatlon na dystansie sprinterskim. To jest 750 metrów w wodzie, 20 km roweru i potem jest 5 km biegu. Ale medalu tego akurat tutaj nie mam. A najbardziej wartościowe są na górze. Moja żona tu zrobiła taką wystawkę. To w tym roku skończyłem dystans 1/4 Ironmana, czyli w wodzie prawie kilometr, 45 roweru i 10,5 biegu. Jak na moje możliwości ultramaraton. No tak. Dla mnie to jest dowód, że wróciłem. Że to, co sobie wymarzyłem w tym szpitalu, to właśnie to osiągnąłem.
Co to za gość? Reportaż Urszuli Krapiwnickiej.
Tu jest dosyć cicho w tym samochodzie. Jedziemy do miejscowości Ostróżne i trochę za Ostróżne, tam gdzie jest taki las. Żona chciała do swojej siostry ciotecznej. No i plan był taki, że najpierw ją zawiozę, potem pojadę do tego swojego znajomego przedsiębiorcy, a potem wrócimy wieczorem do domu. No i po prostu sobie pojechaliśmy w sobotę rano we dwójkę do Warszawy. Mieszkaliśmy od 2 lat w swoim nowo wybudowanym domu. Mieliśmy oczywiście kredyt we frankach. Chodziło o to, żeby troszeczkę mieć więcej pieniędzy w domu. I stąd ten wyjazd. To był 5 lutego, było trochę mrozu. I jak żeśmy jechali, to właśnie wyszło słońce tak jak dzisiaj.
2 lata temu przypadkowo w internecie natrafiłam na historię Roberta. Opowiadał, co zdarzyło się w 2011 roku.
Mamy miejscowość Ostróżne właśnie. I tam zobaczysz, przed nami widać ten lasek. Ale to pusto. Kiedyś to było tak jak na S8. O, i tu właśnie dojeżdżamy do tego miejsca. Ale to w ciekawą podróż mnie dzisiaj zabrałaś. To jest tak pusto, że możemy zawracać gdzie chcemy. Las był po prostu aż do tej drogi. Z jednej, z drugiej strony. Tego też nie było, więc no tutaj miało się wrażenie takiego faktycznego lasu. Byłem tutaj parę miesięcy po wypadku. Te sosny, większość z nich przy tym rowie, który tutaj widzimy, była zaznaczona do wycięcia. Przykro było, że one są zaznaczone no, po tym, jak wypadek się zdarzył, a nie wcześniej, nie? No, ale tak było. Teraz, jak widać, nic tu nie jest zaznaczone. Nie pamiętam ani łamania się gałęzi, ani gięcia blachy. To rzeczywiście, no, to moment zwrotny w życiu, bo z zagonionego gościa, całkiem młodego, trzeba było przejść w gościa, który jest niedołężny i musi powalczyć o życie.
Ile lat wtedy miałeś?
31. Teraz mam 40, tak. No, tak jak nawet patrzę na te sosny, to tak zobaczę, jakby taka jedna walnęła nam tutaj. Na zdjęciu widziałem, że na lewym pasie uderzyła w ten dach, czyli nie w prawym, przy którym jechaliśmy, tylko na lewym. No, ale widać, że spokojnie ona tam na drugą stronę się przekłada, tak patrząc na wysokość tych drzew. Byłem bardzo zbuntowany, że na drodze publicznej na samochód jadący spada drzewo. Czułem się ewidentnie poszkodowany, no bo w zasadzie nic złego nie zrobiłem. No jechałem publiczną drogą i mało życia nie straciłem. No to zaczęła się sprawa związana z tym, żeby ustalić, kto jest temu winny. Tutaj się okazało, że jeszcze bardzo dużo o życiu nie wiem. Droga należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, ale drzewa, które rosną za rowem melioracyjnym, który jest przy drodze, to 0,5 metra od tego rowu należą do lasów państwowych.
A lasy państwowe no w zasadzie no odpowiadają za drzewostan i żeby nic nie spadło. Natomiast wtedy były jakieś ostrzeżenia, że faktycznie jest wiatr. W trakcie sprawy sądowej okazało się, że sosna na takim rowie melioracyjnym ukorzenia się dosyć płytko i drzewo było całkowicie zdrowe, nie dawało żadnych znaków do tego, że je trzeba wyciąć. Więc no zaczęliśmy badać tutaj grunt. Natomiast komendant Straży Leśnej udowadniał, że oni robią przeglądy, jeżdżąc pomiędzy miejscowościami z szyby samochodu. I według niego wszystko jest okej. I była klęska żywiołowa, bo był jakiś wiatr. Na pytanie, dlaczego drzewo wypadło ze ściany lasu, a nie wszystkie je pozostałe, to powiedział, że sosny tak mają i tyle. Oni tu nie są w żaden sposób winni. No i niestety sędzia się do tego przychylił. No i sprawę trzeba było zamknąć. Ja ją faktycznie zamknąłem. Nie mam żadnych lęków. Mojej żonie to zostało, bo ona nie straciła przytomności. Jak jedziemy samochodem, to się gdzieś tam co chwila jej odzywa jakiś taki lęk, że może za szybko, a może coś. Ja nie mam. Tu jest ruch. Tak jak teraz tutaj stoję, to tak sobie myślę, że to był miejsce i czas wtedy, które dało mi kopa porządnego, że to życie jest strasznie krótkie, nie? Trzeba w tym życiu robić tak, żeby po prostu być szczęśliwym. Nie bardzo ma się czas na to, żeby się nad tym zastanawiać, tylko to trzeba po prostu robić. Jesteśmy pod moim domem. Tym wymarzonym. Proszę. To jest nie teczka, tylko segregator z różnymi opisami, prześwietleniami tego, co mi było. I mamy pacjent po urazie. No i właśnie, teraz mamy pismo lekarskie. Teraz może tą kartę znajdziemy. Była kompresja C7 z przesunięciem w kierunku rdzenia. To znaczy, że siódmy krąg szyjny zmiażdżył się w części i przesunął się w kierunku rdzenia, uszkadzając ten rdzeń kręgowy. Taka była diagnoza. No i neurochirurg, który podjął się tej operacji, otworzył mi szyję z przodu, rozgrzebał, żeby dojść do tego siódmego kręgu, odbarczył kanał kręgowy. Następnie pożyczył kawałek kości z biodra mojego prawego. Mam w tym biodrze w tej chwili łódkę taką wyciętą. Ten kawałek kości wstawił z przodu do kręgosłupa. Uzupełnił ten brak tego siódmego kręgu i skręcił to wszystko tytanową płytką, skręcając szósty, siódmy krąg szyjny i pierwszy piersiowy. Tak zostałem położony na łóżko z informacją, zobaczymy, co z nim będzie. Może kiedyś będzie tańczył, a może będzie chodził o laseczce. Ja kojarzę swojego tatę, który miał strasznie smutny wzrok i powiedział, że ja tu długo poleżę. A ja powiedziałem to za duże słowo, dlatego że po tej operacji to ja nie bardzo mówiłem. To było mniej więcej jak ja wsiadł. Że ja się obudziłem, to może chodźmy. On mówi, nie, bo ty miałeś wypadek. A ja mówię, tato, jaki wypadek? No ale przecież ja się już zbudziłem, to chodźmy po prostu do domu. Od tamtej pory tak stopniowo do mnie dochodziło to, co się stało. Miałem nawet wrażenie, jak teraz sięgnę pamięcią, że chyba wszystkim się wydawało, że ja wiem, o co chodzi. Nagle zblokowanie ciała to jest coś okropnego. Jak zostawałem sam, to trochę się cieszyłem, bo miałem telefon. A jak miałem telefon, to za chwilę patrzyłem. Bardzo szybko do mnie doszło to, że samochód został skasowany. A jak samochód skasowany, no dobra, no to teraz jak miałem wypadek, to przecież jakieś ubezpieczenie, to trzeba coś to naprawić. Jak naprawić, to trzeba mieć jakiś warsztat. Jak jakiś warsztat, to pytanie z czyich pieniędzy? Ze swoich? Ale zaraz, a jaki ja miałem wypadek? Zaraz. Przecież ja byłem ubezpieczony. No to jak byłem ubezpieczony, a pytanie, czy od nieszczęśliwych wypadków? I głowa cały czas pracowała. I to było w pewnym sensie zbawienne. Dlatego, że używałem rąk do wyklikania wszystkiego w telefonie, choć nie dałem rady tego klikać tymi koślawymi palcami. Przewieziono mnie na oddział rehabilitacji. To, co mnie najbardziej denerwowało, to, że przychodził Wojtek, rehabilitant, uruchamiał mi nogę w biodrze, nogę w kolanie, w stawie skokowym. I on po prostu to wszystko kręcił, wykręcał. I miałem straszny dyskomfort, bo z człowieka, który tak się na co dzień rusza i nie ma z tym problemu, nagle ktoś musi się opiekować jego jedną nogą, drugą nogą, a potem jeszcze przychodziły dziewczyny, robiły masaż kolana. No dobra, to może nie było takie złe. Nigdy nie byłem w takim stanie, żeby ktoś mnie musiał obsługiwać z jakiegoś powodu. Więc no to było bardzo dla mnie dyskomfortowe. I jak raz mi zostawili pilota i powiedzieli, że mogę tu sobie sam sterować, tylko daj na 30 stopni i na 5 minut, no to ja sobie oczywiście zrobiłem stopni 45 i leżałem 12 minut i praktycznie mnie zdjęli już bez świadomości z tego łóżka. Ale pamiętam taki moment, kiedy już byłem w stanie usiąść i nie mdleć, powiedziałem, że z łóżka na wózek to ja się przesiądę sam. No i przeżywałem później tą sytuację bardzo długo, bo po prostu nie byłem w stanie ruszyć tyłka nawet o milimetr. Lekarze, naprawdę mało który dawał jednoznaczne opinie, w którą stronę to będzie szło. Każdy mówił, że to się trzeba starać, że każdy przypadek jest inny, uszkodzenia są bardzo różne i że po prostu trzeba ćwiczyć, obserwować postępy. Wojtek miał cierpliwość. Niektórych rzeczy ja chciałem za dużo. Chciałbym, żeby mnie posadził albo coś, to po prostu mówił, że tego nie możemy dzisiaj zrobić i tyle. Nie ma takich zaleceń od lekarza. On przychodził ze swoim planem, a ten plan był jeszcze zwielokrotniony przez moje chęci. Okazało się, że ten proces postępuje i to moje zaangażowanie przynosi rezultaty. To ciało zaczęło troszeczkę wracać. Ja szukałem znowu punktu jakiegoś zaczepnego i pamiętam, że widziałem w telewizorku zawody triatlonowe. Leżąc taki nieruchomy, mówię, nie, to tak nie może być. Ja ten triatlon, to ja go kiedyś skończę i to w ogóle nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma takiej opcji. Takie marzenie skończenia triatlonu we mnie wtedy się urodziło. Cel był taki, żeby jak najszybciej stąd wyjść. Stanąć na nogi, po prostu wziąć i wyjść. Nie było żadnego innego celu. Nie chciałem zostać jakby taki niedołężny, tylko być w pełni sprawny, bo to się dopiero zaczęło życie rodzinne. Przyszła pani psycholog, taka dziewczyna, która była w moim wieku albo trochę młodsza. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że w zasadzie to ja żadnej pomocy tego typu nie potrzebuję. Później przychodziła jeszcze parę razy kontrolować sytuację, ale już żeśmy dłużej nie rozmawiali. No ta moc już wtedy była i było wiadomo, gdzie jest cel. Przebywanie z ludźmi, którzy są po udarach, gdzie na przykład ktoś krzyczy, lamentuje, no powodowało to, że w nocy ja nie mogłem spać. Rano miał za chwilę Wojtek przyjść do ćwiczeń, szumi mi w głowie, do tego mam jeszcze amok. Myślałem sobie, jak tym łóżkiem dojechać do okna i wystawić głowę, żeby ona na chwilę była na zewnątrz. Czułem taką wewnętrzną potrzebę już. Poza salę, no nie bardzo można było wywieźć, nie wiem, czy jakkolwiek. Rozwiązaniem na to było to, że w końcu trzeba, żebym stamtąd po prostu normalnie w świecie wyszedł. Bardzo się zmobilizowałem, żeby móc zacząć trochę chodzić o kulach, nie wiem, jakkolwiek. Pani doktor, pamiętam, raz była i powiedziała, że tu jeszcze trochę poleżysz, ty w ogóle nie myśl o wypisie. Na mnie to zadziałało oczywiście w odpowiedni sposób. To znaczy, jak ona mówi, że się nie da, to znaczy, że się da. No i zaczęliśmy ćwiczyć na poręczach. Te kilkadziesiąt minut, ale po południu i wieczorem przychodził mój tato. Ja mówię, słuchaj, sadzaj mnie na wózek, idziemy na poręcze. No więc ja zacząłem bardzo dużo starać się kombinować, żeby chodzić. No niestety zrobiłem sobie tym troszeczkę krzywdę, bo robiłem w prawej nodze przeprost kolanie, co później było bardzo ciężko usunąć. Pamiętam, że pani doktor mnie nie chciała wypisać, a ja już czułem, że ja jestem w stanie zrobić 3 kroki, a to już nie jest źle. Wiadomo było, że ja też jeżdżę na wózku malować malowanki, tak jak małe dziecko, żeby nauczyć się posługiwać prawą ręką. Dostawałem najpierw przekładanie groszku, stale ze spodeczka każdym palcem, a potem już jeździłem malować malowanki. I wziąłem tak kartkę i napisałem do pani ordynator list, że droga pani ordynator, wie pani, że ja jestem po wypadku, dzisiaj biorę właśnie długopis, tą swoją niedowładową rękę po to, aby pani pokazać, że całkiem nieźle już jestem wyrehabilitowany. No nie cytuję tego oczywiście dosłownie, ale taki był sens. Umiem już nawet trochę chodzić i że ja już potrzebuję wyjść stąd, ponieważ nie mogę w nocy spać. Mam nadzieję, że pani doktor mi doceni ten mój trud, wysiłek i to, jakie postępy w ostatnim czasie zrobiłem. To przyszła i powiedziała, no to pokaż, jak chodzisz. Oczywiście trochę mi pomogli z tego łóżka się zgramolić i powiedziała, no to idź do parapetu. No i ja tak, Panie Boże, dobra, słuchaj, do parapetu trzeba dojść. No i tak do parapetu doszedłem. Z powrotem już nie wróciłem, ale pani doktor powiedziała, To jak wy mieszkacie? No w domu. Na parterze. Ma się kto nim opiekować? No ma. Z punktu widzenia medycznego to ja go nie mogę wypisać, ale z punktu widzenia jakby postępów jego rehabilitacji to ja muszę go wypisać. Ja jak się ubierałem, to pamiętam, już płakałem jak małe dziecko, że idę na podwórko. A jak wsiadłem do samochodu, to też do swojego domu naprawdę płakałem całą drogę. Jak tu jest po prostu pięknie. No, to było niesamowite przeżycie. Te 5 kilometrów od szpitala do domu. No, może 7. Pamiętam sobie, powiedziałem tak. Robert, ty jesteś teraz w takim pudełku własnego ciała. Te pudełko jest, kurczę, poobijane. Te pudełko naprawdę nie wygląda za ciekawie. Ale co to za różnica? Przecież ty siedzisz tam w środku tego pudełka. I ty weź sobie dzisiaj zrób tak, że popracuj nad tym swoim pudełkiem, ale nie daj temu wszystkiemu wejść do siebie. To, że nie mogę dobrze ruszać ręką prawą, ale przecież mogę, kurczę, ruszać lewą. To, że nie mogę jednej nogi dobrze czuć, ale drugą czuję trochę lepiej. Po tym filmie, pamiętam, miałem takie właśnie przemyślenia, żeby coś takiego sobie zrobić.
Uwolnić motyla. Dokument opowiada historię Katarzyny Rosickiej-Jaczyńskiej walczącej ze skomplikowaną chorobą. Jest autorką książki, w której relacjonuje własne doświadczenia. Wspomina o tym, jak zdarzenia losowe podzieliły jej życie.
Pani, dziękuję za tę książkę. Tyle optymizmu jest w tych słowach. Tylko tyle mogę powiedzieć. Kocham Panią.
To będzie najcenniejsza książka w moim księgozbiorze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Ci za wszystko, za książkę.
Najcenniejszy autograf, fakt, że mam.
W lipcu 2000 roku pierwszy raz poczułam dziwne zachwianie równowagi. 3 miesiące później pierwszy raz bez powodu upadłam na ulicy. W 2002 roku ostatni raz prowadziłam samochód. W maju 2003 ostatni raz się kochałam. 8 lat temu ostatni raz jadłam samodzielnie. Utraciłam resztkę wolności ciała i ostatecznie przestałam być niezależna. Stałam się myślącym warzywem, taką myślącą marchewką. Może lepiej pietruszką, bo jest bledsza.
Ciało jest naszym narzędziem tylko. Do pracy, której wykonujemy, do chodzenia, podnoszenia, do jedzenia, do dbania o siebie. A to, czym to narzędzie jest sterowane, to jest nasz umysł, serce, nasze emocje. Z powodu niesprawnego ciała możemy być w bardzo złej formie psychicznej. Przypomniałem sobie ten swój wniosek po obejrzeniu tego reportażu i ten wniosek jest ciągle aktualny, że ciało jest tylko narzędziem. Jeżeli ono jest niesprawne, jeżeli ono jest uszkodzone, po prostu pracuj nad tym z całych sił.
Czy to ważne, kto ma rację? Czyja prawda jest bardziej prawdziwa i kto w końcu postawi na swoim w najbardziej małostkowej sprawie? Mam ochotę wykrzyczeć wszystkim zdrowym, wiecznie niezadowolonym ludziom. Spójrzcie na mnie. Możecie chodzić, mówić, jeść, swobodnie oddychać, pić, spać. Jeszcze wam mało? Zamiast narzekać, podziękujcie Bogu za te dary, bo nie macie wyobrażenia o tym, jak żyje się bez nich.
Przez 5 lat trochę się tego zebrało. To szybkie dychy, krótkie piątki, triatlony na różnych dystansach. Pierwsze marzenie spełniłem w 2015 roku. Skończyłem swój pierwszy w życiu triatlon na dystansie sprinterskim. To jest 750 metrów w wodzie, 20 km roweru i potem jest 5 km biegu. Ale medalu tego akurat tutaj nie mam.
a najbardziej wartościowe są na górze. Moja żona tu zrobiła taką wystawkę, to w tym roku skończyłem dystans 1/4 Ironmana, czyli w wodzie prawie kilometr, 45 roweru i 10,5 biegu. Jak na moje możliwości ultramaraton. No tak, dla mnie to jest dowód, że wróciłem. Że to, co sobie wymarzyłem w tym szpitalu, to właśnie to osiągnąłem. I mam dowód na to, że jestem sprawny, tak jak tu było kiedyś. Przyznam, że w tym roku, jak biegałem na tym swoim najdłuższym dystansie, przez 3 minuty płakałem na kolanach. Mój tato, który ze mną akurat był, no to tak stał nade mną trochę, a ja potrzebowałem czasu, żeby uspokoić, że po prostu dałem rady tak długi dystans. Mi było dane, ale wielu ludziom nie jest to dane, żeby stanąć na własne nogi. Przypominam sobie właśnie tą małą iskierkę, której ja potrzebowałem, żeby ona mi po prostu coś dała. Ale wiem, że u innych to jest potrzebne być może takich iskierek.
Powiedzieć o Robercie człowiek sukcesu to za mało.
W internetowym wydaniu naszej lokalnej gazety wyczytałem, że ojciec trójki dzieci miał dachowanie samochodem i leży w szpitalu, bo ma zmiażdżony rdzeń kręgowy. Pierwsze, co mi się zapaliło w głowie, no to cóż, za chwilę jadę i zapytam, jak się czuję. Powiedziałem, cześć, ja jestem Robert. Wyobraź sobie, że ja tak 7 lat temu leżałem tak na łóżku, tak jak ty, i wiele wokół mnie było ludzi, którzy biadolili nade mną. Też tak masz? I tak zaczęła się nasza relacja, tutaj w tym przypadku z Jarkiem.
Jarek miał wypadek i cudem uszedł z życiem. 3 grudnia 2018 roku w poniedziałek jechał z rana do pracy. Tego dnia na szosach było ślisko. Nagle na drogę, tuż pod koła samochodu, wbiegł duży pies.
To była godzina przed 6 rano, to była taka szarówka i tak człowiek nie do końca widział, co się dzieje dookoła. Odruchowo, no jako kierowca zawodowy, odbiłem kierownicę w lewo i nacisnąłem na hamulec. No i niestety samochód to obróciło parę razy wokół własnej osi na asfalcie i dachowałem w rowie. Fachowo to jest porażenie czterokończynowe wiotkie na skutek zwichnięcia kręgów szyjnych C6, C7. Jest jak jest i trzeba po prostu z tym żyć. Czasu się nie cofnie. Pamiętam, że jak lewy bark ruszył, to i zaraz lewa ręka troszkę ruszyła, że mogłem podnieść i potem prawa. Tylko oczywiście mięśnie rąk to były strasznie osłabione, bo prawie 2 tygodnie były nieruszane, a niektóre mięśnie całkiem poprzepadały, jak na przykład mięśnie trójgłowy rąk, że nie dałem rady nic do góry podnieść. Na pewno to był dzień roboczy, pamiętam, bo żona była u mnie w sali. Tak przychodzi raz, przeszedł drugi raz, zatrzymał się, popatrzył. I tak wszedł do sali i powiedział, cześć, Robert, jestem. A ja tak, no witam, Jarek, co nie? I przedstawił swoją historię, że właśnie też miał wypadek samochodowy. Chyba leżał na tym samym oddziale rehabilitacyjnym, co ja, bo znał te panie pielęgniarki salowe. Różne myśli było, ale po zachowaniu Roberta, po twarzy, po tym cieple pijącym od niego, to te myśli tak szybko przeszły.
W przypadku, kiedy wszedłem do Jarka, byli bliscy i drżał mi, pamiętam, głos, więc taki duży stres jest na początku. W jednym z pierwszych zdań czy pierwszych spotkań powiedziałem tak, my dzisiaj zawiązaliśmy właśnie spółkę. Celem jest to, żebyś ty chodził. Chcesz być w takiej spółce czy nie? No Jarek mówi tak, ja chcę. No to dobrze, no to róbmy tu spółkę. Jakie są aktywności? No aktywności takie, żeby ćwiczyć. Dobra, jedna. Psychologiem będziesz gadał? Będę gadał.
Oj, długo przyjeżdżał. Wspierał mnie często i gęsto, bo wiadomo, jak u każdego są dni lepsze i gorsze. Wiedział, że mam gorsze dni, po prostu to przyczuwał, dzwonił tam do żony czy do mnie. Jak coś było trzeba, to przyjeżdżał. Na początku zawsze krótko i na temat to, co męczy, a potem ucinaliśmy ten temat i tak, no można powiedzieć, że o pierdołach, o pogodzie, o samochodach, czymkolwiek, żeby po prostu głowy zająć czymś innym. Tak jak rozmawiają dwóch przyjaciół, zawsze ktoś coś miał ciekawego do powiedzenia. To dużo znaczyło, no bo Robert pokazał drogę ćwiczenia, które można robić ściskając piłkę czy obejmując piłkę, żeby nie było tak zwanych przykurcz. Pokazał przez siebie, że można z tego wyjść.
Żeby z kimś współpracować i doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy są zwycięzcami, to każda ze stron musi wejść w buty tej drugiej strony, by zrozumieć, co ona czuje. Bez tego poczucia to my możemy tylko sobie gadać. No i teraz rodzina najczęściej w takiej sytuacji no, popełnia ten błąd. No bardzo często się to dzieje. Mówi, ty rób to. Lekarze też tak mówią, ty rób to, ty rób to, ty rób to. A tutaj jest ktoś, kto kurczę sam ze swoimi myślami nie może poradzić, a wszyscy mu mówią, co on ma robić, nie? Same mechaniczne powtarzanie ćwiczeń, nawet jak rodzina mówi, lekarze mówią i my to powtarzamy, to same te czynności nie spowodują to, że komukolwiek się zrobi lepiej. Chciałem od czasu do czasu usłyszeć, że kogoś interesuje, co ja w środku czuję. I kurczę, tego nie było. No i teraz pytanie, jak zrobić, żeby on się uśmiechnął? By on tą emocję przede wszystkim na początku samym, żeby on z siebie ją wydobył. No i ten proces jest trudny, no bo trzeba inspirować z różnych stron, czasem filmem, czasem gestem, a czasem trzeba powiedzieć ty. Zepnij dupę po prostu, nie? O co tam chodzi tobie? I czasami trzeba powiedzieć tak jak prosty chłop, nie? No co, będziesz siedział biedową nad sobą, czy mi powiesz, o co chodzi? Będziesz coś robił, czy nie? I wtedy się pojawia prośba, ty weź mi pomóż.
W 3 miesiącach już mnie zadzali na wózek, już mogłem się poruszać samodzielnie. No wiadomo, jak wózki szpitalne to są takie typowo transportowe, że człowiek sam na nich się nie poruszy, tylko inna osoba musi pchać. Tutaj wspomnę też o Adamie Kujawie, bo to dzięki Adamowi dostałem taki pierwszy wózek aktywny, można powiedzieć. No, stary to stary, ale swoje zadanie spełnił. Po wyjściu ze szpitala złożyłem wniosek do PFRON-u o wózek. No to wiadomo, jak to wszystko refundują. Taki wózek najtańszy z dolnej półki, że i ciężki, i mało zwrotny. Na tym wózku przyjeździłem chyba ponad pół roku. Przyjechał Robert, zobaczył, że ten wózek taki no, oporny jest, że tak bym powiedział. Postanowił zrobić tą akcję swoją urodzinową, że zbiera na wózek dla Jarka. Udało się to wszystko zebrać. I dzięki temu wózkowi jestem samodzielny. Czy na krawężnik jechać, czy zjechać z krawężnika, nie ma problemu. Wiem, że się nie wywrócę.
Jak każdy młody człowiek miał plany i marzenia. 26 sierpnia 2017 roku Konrad z przyjaciółmi wybierał się na festiwal z okazji końca wakacji. Miał skończone 18 lat.
Dopiero życie się zaczyna, ale nie wiedziałem, że się zacznie właśnie aż w takim skutku. Było to tak, że jechaliśmy i na zakręcie trochę mi samochód jechał drogę i musiałem odbić na pobocze, gdzie mnie zarzuciło. U mnie prędkość z tego, co wywnioskowali biegli, była 111,4 km na godzinę. Zderzyliśmy po prostu w drzewo. Skończyło się tragicznie. Jedną nogę mi po prostu urwało już na miejscu podczas wypadku. Drugą musieli mi amputować. No miałem też rozwalane, popękane kości. Chciałem krzyknąć do lekarzy i po prostu zapytać, o co chodzi, ale miałem tak łuca zmiażdżony, że nawet nie mogłem wydobyć z siebie słowa. Nikt mnie nawet nie słyszał. Mimo, że czułem, że krzyczę, to było tak jak szept. W szpitalu byłem około 2,5 miesiąca. Musiałem być ciągle pod nadzorem lekarzy. W jednej chwili się dowiedziałem, że właśnie moja dziewczyna zmarła i po chwili się dowiedziałem też, że straciłem dwie nogi. To było takie podwójne uderzenie. Nie wiedziałem w ogóle, co mam o tym myśleć. Po prostu się rozpłakałem jak dziecko. Taki natłok myśli, że o wszystkim i o niczym po prostu. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić w ogóle. Czy to jest prawda, czy to jest sen? Moi rodzice przyjeżdżali do mnie codziennie przez te 2,5 miesiąca z Ciechanowca do Białegostoku. No i dzięki temu było na pewno dużo lżej. I za to im bardzo dziękuję, bo gdybym leżał tym sam, co kilka dni by dopiero przyjeżdżali, to nie wiem, czy bym sobie poradził. Jak już się pogodziłem z tym wszystkim, co się stało, no to zacząłem powoli dążyć do tego, żeby znowu się wyprostować, móc chodzić. Moje protezy akurat kosztowały niecałe 100 tysięcy. Były zbiórki, no bo ciężko tak sobie nagle wyciągnąć z kieszeni taką sumę, co nie? Dużo ludzi pomogli i za to też naprawdę dziękuję.
Sytuacja bardzo trudna i społecznie, bo to jest mała miejscowość, ale i trudna osobowościowo. Mocno mnie ta historia poruszyła. Ja poczułem takie zadanie. Chłop stracił nogi, chce na te nogi stanąć. Kropka. I to była pierwsza myśl, która mi się pojawiła po przeczytaniu artykułu o Konradzie.
Z panem Robertem spotkałem się raz ogólnie w życiu. Odezwał się właśnie na Facebooku. Powiedział, czym się zajmuje i że też miał wypadek. Zaczęliśmy trochę pisać. Przyjechał do mnie jakoś 2-3 miesiące po tym, jak wyszedłem ze szpitala. Wtedy moim takim głównym celem było chodzenie właśnie na protezach. Dało mi przykład kilku ludzi, którzy nawet są mega sportowcami. Więc tak sobie pomyślałem, skoro oni mogą, to czemu ja nie mogę? I teraz właśnie już chodzę normalnie bez kul. Dużo mi uświadomił. Poprawił mi po prostu w skrócie psychikę. Pytał mnie, czym chciałbym się zająć tylko w życiu i w ogóle.
Zrobiliśmy świąteczną zrzutkę na protezy. No jadąc do niego, do Ciechanowca, się zastanawiałem, w jaki sposób zacząć z nim rozmawiać. Człowiek jest młodszy, więc pytanie, jak on będzie do tego podchodził. Co ja mogę zrobić? Ja mogę mu tylko opowiedzieć historię gościa, który miał wypadek i z niego wyszedł. Jak mnie zapyta, co to za gość, to powiem, że ja.
Zostawił mi nawet taki swój medal na pamiątkę z takiej olimpiady. I właśnie trzymam go tutaj na szafce, sobie wisi. I to też nie pozwala mi o nim nawet zapomnieć. To jest medal, na który ciężko pracował w życiu i po prostu, że jak mi dał sobie radę, żebym na niego spojrzał i sobie przypomniał to, co do mnie mówił i żebym wiedział, że ja dam radę. Zostawił go akurat mnie, no to też bardzo mnie to ucieszyło. Uczyłem satysfakcję trochę w sobie.
Pojawia się w oczach tych ludzi nadzieja. U mnie z kolei pojawia się odpowiedzialność. A to jest duże zobowiązanie. Danie komuś nadziei.
Był to reportaż Urszuli Kropiwnickiej, Co to za gość? Opowiadał Robert Tarantowicz.